Nie wiem jak dla innych, którzy głoszą u nas kazania. Dla mnie wymyślenie nagłówka to jest zawsze wyzwanie. To umówmy się, że pod koniec kazania sami stwierdźcie, czy on miał sens, czy nie. Na szczęście to nie jest Boże Słowo, tylko żeby jakoś rozpocząć, więc jakoś zatytułować i żeby później, jak to jest montowane do internetu, żeby tym, którzy to robią, było łatwiej. Natomiast ja z prawdziwą przyjemnością wracam z wami po pewnej przerwie do wspólnego rozważania listu Judy, tego krótkiego listu, bo ma raptem 25 wersetów, napisanego przez przyrodniego brata Pana Jezusa. Tematem listu jest wezwanie do walki o wiarę. Jakbyśmy patrzyli na werset trzeci, to tam właśnie o tym czytamy. Dlaczego o walkę o wiarę? Ponieważ już wtedy, na początku istnienia Kościoła, pojawiali się w nim ludzie, którzy, jak czytamy, łaskę zbawienia, czy Bożą łaskę, Bożą dobroć, tą Jego przychylność, na którą nie zasługujemy, traktowali jako przyzwolenie do folgowania swojej grzeszności. Taki jest temat listu Judy, jednak list Judy nie będzie miał dla nas większego znaczenia, jeśli uznamy, że dzisiaj takiego zagrożenia nie ma. Że w przeciwieństwie do Kościoła pierwszych wieków, nasz dzisiejszy Kościół, nie mówię o naszej lokalnej społeczności, ale w ogóle Kościół, na przykład Kościół w Polsce, Kościół w Europie Centralnej, Zachodniej, nie jest narażony na żadne wpływy poglądów, trendów, które są sprzeczne z Bożymi i że jesteśmy tak dojrzali, tak silni, stabilni i odporni, że nie potrzebujemy sobie walką o wiarę, nie wiary w sensie mojego zaufania Bogu, ale ten depozyt wiary, tę prawdę wiary, walkę o tym, w ogóle zawracać sobie głowy. I ilustracją do tego, jak myślałem sobie, jakby to zilustrować, byłoby coś takiego, że to jest tak, jakby pójść na szkolenie z BHP, czyli z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, na przykład pracy w kopalni węgla kamiennego, ale mieszkając na Pomorzu i pracując na przykład w kawiarni. I miałbym pójść na szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy górnika w kopalni węgla kamiennego, tylko że to w ogóle mnie nie dotyczy. No może, że tam trochę z prądem, może jakaś gorąca woda, ale generalnie jeśli nie uznam, że to zagrożenie, o którym pisze Juda, które dotyczyło Kościoła pierwszego wieku, jest również zagrożeniem w XXI wieku, to ten list nie ma większego znaczenia. Ponieważ tematem tego listu jest wezwanie do walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Myślę jednak, że jeśli krytycznie patrzymy na swoje życie i na to, co się dzieje wokół nas, to rzeczywiście to wezwanie jest ciągle aktualne. I aby pomóc wierzącym w tej walce, Juda przypomina już im o tym, o czym wiedzą. I w sumie często tym, czego Kościół potrzebuje najbardziej, to nie są nowe informacje, ale przypomnienie prawd, które już znamy. Chociaż może wolelibyśmy za każdym razem usłyszeć coś nowego i nowego i nowego, to zauważmy, że Juda o tym mówi, Piotr o tym mówi w drugim liście, dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach. Apostoł Paweł mówi o tym, liście do Filipian, pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Jan o tym mówi w swoich listach, przypominając słowa Pana Jezusa o ich wzajemnej miłości, o tym nowym przekazaniu, więc listy służą w dużej mierze przypominaniu o tym, co Kościół już zna. Nie ciągłym nowym objawieniu, nowe rzeczy na XXI wiek, na XXV rok, na moją konkretną sytuację, mnie, Adriana Stróżka w Gdańsku i tak dalej. To, czego Kościół bardzo potrzebuje, to przypominania sobie prawd, które już znamy. Żebyśmy mogli w nich stać, żebyśmy o nich nie zapominali, żeby nam nie wypadały gdzieś po drodze, bo coś usłyszymy, coś zobaczymy, żebyśmy stali solidnie na fundamencie Bożego Słowa. W związku z czym Juda pisze tak, a dzisiejszy fragment, który rozważamy, to wersety od 5 do 10. Pragnę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko wiecie, że Pan najpierw wybawił lud z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w ciemnościach do wielkiego dnia sądu, związanych nierozerwalnymi pętami. Tak samo Sodoma i Gomora oraz otaczające je miasta, które oddawały się nierządowi i podążały za nienaturalną rządzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Podobnie też ci, którzy tłumaczą sny, bezczeszczą ciało, odrzucają panowanie, bluźnią przeciwko chwałom. Archanioł Michał zaś, gdy dyskutował o ciele Mojżesza, spierając się z diabłem, nie odważył się wypowiedzieć bluźnierczego osądu, lecz powiedział: niech Pan cię skarci. Oni natomiast bluźnią przeciwko tym, których nie znają, a przez tych, których jak bezrozumne zwierzęta znają, są niszczeni. Ciekawy fragment. Mamy tutaj trzy wydarzenia. W pierwszej części tego fragmentu, w wersetach od 5 do 7, trzy wydarzenia ze Starego Testamentu, za pomocą których Juda wskazuje na nieuniknione potępienie takich ludzi, o których mówił w pierwszej części tego listu. I w wersecie 7 używa nawet słowa, że służą oni jako przykład. Przykład dla kogo? Przykład dla pierwotnych adresatów Judy. Przykład dla nas, Kościoła, który będzie tak długo istniał, aż Chrystus wróci. Czy istniał, rozwijał się, bo istnieć będziemy już na zawsze z Chrystusem. Popatrzmy proszę na nasz fragment. W wersecie 5 Juda przypomina nam, że Bóg spośród Żydów uratowanych z Egiptu, tych wyprowadzonych z Eksodusu, wytracił, czyli doprowadził do śmierci, tych, którzy nie uwierzyli. W 6 opowiada, że upadli aniołowie zostali osądzeni za swój bunt. W 7 wersecie Juda opowiada, że kara spadła na Sodomę i Gomorę, i tu jeszcze dodaje, i okoliczne miejscowości. I wszystkie te trzy wydarzenia potwierdzają, że Bóg naprawdę jest Bogiem sądu. Jest Bogiem kochającym, jest miłosiernym, jest cierpliwym, ale jest też Bogiem świętym i jest Bogiem sądu. I następnie w tym fragmencie zobaczymy, w jaki sposób Juda łączy potępienie z tych trzech wydarzeń z jego i naszą współczesnością. To wersety 8, 9 i 10. Ale myślą przewodnią całego tego listu nadal jest to, że jako chrześcijanie mamy walczyć o wiarę, ponieważ przeszłość dowodzi, że oszuści zawsze będą obecni. Czasami prawda wiary jest mącona z premedytacją. Ktoś ma taką agendę. Przychodzi, dołącza się do jakiejś społeczności, żeby mącić, bo ma jakąś tam swoją filozofię, swoją teologię i stara się ją przepchać i zaszczepić u innych. Czasami. Ale czasami ta prawda wiary jest mącona z powodu niewiedzy i ignorancji. Że zdroworozsądkowo mi się tak wydaje. Tylko, że to, co nam się wydaje, czasami pokrywa się z Bożą prawdą, bardzo często nie. A to dlatego, że nasze myśli nie są doskonałe, a nasze serca są podatne na zwiedzenie. Dlatego jako Kościół mamy walczyć o ten depozyt wiary. Juda pokazuje nam, dokąd zmierzają fałszywi nauczyciele, ale też jak możemy ich rozpoznać. I właśnie temu celowi służą te trzy obrazy, które mają dać nam odpowiednią perspektywę. Więc te trzy obrazy są takie. Pierwszy obraz mówi o odejściu od wiary. Werset 5. I tutaj ze starożytności wyłania nam się wielki tłum ludzi, których Bóg wybawił z Egiptu. Ich pojawienie się ma nam przypomnieć, werset 5, pragnę wam przypomnieć, że Boży sąd nadejdzie nawet na tych, którzy kiedyś należeli do Bożej rodziny. Bóg ich wybawił, dał im wolność, wyprowadził, nawet dał im pod górą Synaj, możliwość wyboru, czy chcą iść za nim, czy nie. Powiedzieli: chcemy iść za tobą. Byli odbiorcami Bożej łaski. Widzieli Boże działanie, widzieli cuda w Egipcie, widzieli wtedy, kiedy wyszli, widzieli przez ten czas, kiedy chodzili. do pewnego stopnia widzieli Boga, który objawiał się właśnie na górze Synaj, tam gdzie wchodził Mojżesz, oni się bali i tak dalej, a mimo to Bóg ich wytracił. Na czym polegał ich grzech? Tekst mówi, że zostali wytraceni, ponieważ nie uwierzyli Bogu, nie uwierzyli. Nie uwierzyli Bogu, a nie to, że nie uwierzyli w Boga. Bo że Bóg jest, trudno byłoby im w ogóle zanegować. Widząc te wszystkie cuda i manifestacje Bożej mocy, to co język biblijny Starego i Nowego Testamentu nazywa, że Bóg ich wyprowadził potężną ręką, czy wzniesionym ramieniem, że po prostu to było ewidentne i namacalne, że ten Bóg działa. Oczywiście w świecie politeistycznym, gdzie tych bogów było wielu i oni jeszcze przez dłuższy czas z tym mieli problem, dlatego też przykazanie, to które sobie codziennie mieli powtarzać, mówiło, pamiętaj Izraelu, Bóg jest jeden, jeden jedyny. W trzech osobach, ale jeden jedyny. A jednak nie potrafili temu Bogu uwierzyć. Tutaj spotykamy całe pokolenie ludzi, którzy odrzucili Boga. On ich uratował, przemawiał do nich. Bóg zamieszkał pośród nich. Ten obłok w ciągu dnia, słup ognia w nocy. Widzieli, jak spotyka się z Mojżeszem. Widzieli, gdy Mojżesz wychodzi z namiotu, jego twarz tak lśni, że popatrzeć na niego nie mogą. A jednak nie uwierzyli Jego słowom, Jego obietnicom, Jego prowadzeniu. Raz za razem byli niewierni. Nie ufali nawet Bogu w kwestii ich codziennego zaopatrzenia w jedzenie. Mimo, że dostawali mannę, przepiórki, wodę, to co rusz odwracali się od Boga. Mieli pretensje, oskarżenia. Biblia mówi, że byli krnąbrni, twardego karku. Dostawali i mówili mało, źle, nie tak. Lepiej nam było w Egipcie. Szczytem niewiary Izraela, który Juda przyuszczalnie ma tutaj konkretnie na myśli, to jest ich decyzja, żeby jednak nie wchodzić do ziemi obiecanej. Czytamy o skutkach tej decyzji i w Psalmie 95 i w Księdze Liczb w 14 rozdziale. Bóg mówi: wasze trupy natomiast będą leżały na tej pustyni. Przez 40 lat wasi synowie będą się błąkali na pustyni, ponosząc karę za waszą niewierność. Za brak wiary, niewierność. Dopóki wasze trupy nie zniszczeją na pustyni. Zgodnie z liczbą dni, w których prowadziliście zwiad w tej ziemi, każdy z tych 40 dni stanie się rokiem i przez 40 lat będziecie ponosić karę za wasze winy i poznacie, co to znaczy mój sprzeciw. Do tej pory wy się sprzeciwialiście, teraz zobaczycie, jaki jest mój sprzeciw. Ja, Pan, to powiedziałem. Z pewnością tak właśnie postąpię z tą przewrotną społecznością, która się zmówiła przeciwko mnie na tej pustyni. Wyginą i tutaj umrą. I jeszcze dalej mówi, ale te dzieci, o których mówiliście, one tam padną ofiarą w rękach tych ludzi, one wejdą, ale wy nie wejdziecie. Dlaczego? Nie dlatego, że nie wierzyli, że Bóg jest, ale mu nie ufali. I otrzeźwiające w tym obrazie odstępstwa jest to, co ten obraz ujawnia o ludzkiej naturze. Że to, co wydarzyło się wtedy, wydarza się również dzisiaj. Że nikt z nas nie jest uodporniony na brak zaufania Bogu. Ani ty, ani z pewnością ja. I jest to Boża łaska, że On podtrzymuje nas w zaufaniu. A jednocześnie jest to wezwanie dla każdego z nas, żeby się pilnować i strzec i walczyć o wiarę. Ten przykład przypomina nam o znaczeniu takiej praktycznej wiary, o potrzebie codziennego ufania Bogu. A w amerykańskich filmach akcji czasami pojawia się takie zdanie: nie ma ludzi nieprzekupnych, jest tylko kwestia ceny. Oczywiście nie zgadzamy się z tym. Oczywiście. Ale nasze pragnienia potrafią przekupić naszą lojalność. I każdy z nas dobrze wie, że nasze pragnienia potrafią przekupić naszą lojalność wobec Boga. I to czasami za bardzo małą cenę. Pozytywnym biblijnym kontrastem do niewiary Izraela jest bohater Księgi Joba, który ufa Bogu, który nie wie, dlaczego spotykają go różne nieszczęścia, który jest wręcz osaczony przez te nieszczęścia, ale przez najbliższych ludzi, którzy starają mu się wytłumaczyć, że jest złym człowiekiem, że wręcz powinien przekląć Boga, odwrócić się od Niego, umrzeć i pójść do Szeolu i mieć w sumie w piekle spokój. On jednak trwa i na koniec Bóg mu to wynagradza i błogosławi. To po pierwsze, odejście od wiary. Drugi obraz to jest obraz niezależności. Werset szósty. Tutaj już zgromadzenie Izraela znika z pola widzenia, a w jego miejsce pojawia się obraz czegoś równie przerażającego, a mianowicie konsekwencji pragnienia bycia niezależnym od Stwórcy. I to brzmi w pierwszej chwili niewinnie, ponieważ słowo niezależność raczej w naszym potocznym używaniu jest słowem pozytywnym, że dobrze jest być niezależnym, żeby nie być podatnym na cudze wpływy, żeby się w końcu dziecko usamodzielniło i było niezależne i tak dalej, niezależnie myśleć, niezależnie pracować. Tylko że to wszystko, o czym teraz mówiłem, jest jak najbardziej w pełnej zależności od Boga, który daje życie i zasady naszego życia. Tutaj, w tym obrazie, ostateczny Boży sąd spadnie nie tylko na ludzi, ale także na tych, którzy kiedyś byli częścią niebiańskich zastępów. Werset szósty. Aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w ciemnościach do wielkiego dnia sądu, związanych nierozerwalnymi pętami. Jakże poruszające jest przypomnienie, że drogą do piekła idą niektórzy z tych, którzy z pierwszej ręki znali życie w bezpośredniej obecności Boga. I być może nam by się wydawało, gdybyśmy tak jak anioły Boga zobaczyli, Jego chwałę w niebie, to nigdy byśmy się nie zbuntowali, to zawsze bylibyśmy lojalni, to zawsze wybieralibyśmy tylko i wyłącznie to, co Jemu się podoba. To otrzeźwiające jest przypomnieć sobie o aniołach, które to wszystko miały, a jednak się odwróciły. Odwróciły, ale jak się odwróciły? Te osoby, bo w sumie trudno mówić o rodzaju męskim czy żeńskim przy okazji aniołów, nie okazali należytego szacunku dla stworzonych przez Boga granic, w związku z czym odrzucili Boży autorytet i chcieli być niezależni od Niego. Mając swoją pozycję, mając swoje możliwości, chcieli folgować swoim pragnieniom. I tutaj Juda z zamierzoną ironią wraca do pierwszego wersetu, gdzie czytaliśmy o tym, że do powołanych, którzy są, pisze ten list, do powołanych, którzy są ukochani czy umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa, przez Boga zachowani, tu mamy anioły, które nie zachowały, czy aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkania, i w wyniku czego Bóg ich teraz trzyma w ciemnościach do dnia sądu i nigdy się z tego nie uwolnią. Wydarzenie, które Juda prawdopodobnie ma na myśli, ponieważ on nie cytuje tutaj żadnego fragmentu, to jest to wydarzenie, które spotykamy w szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czytamy tam, że synowie Boży, i to jest taki biblijny termin na określenie aniołów, przekroczyli swoją właściwą domenę czy swoje granice i nawiązywali fizyczny kontakt z kobietami. Stary Testament nie opisuje, jak to się działo, jako że anioły są bytami duchowymi. Czy oni wchodzili, jakoś owładnęli mężczyznami, czy jakoś się materializowali, nie wiemy, nie jest to jasne. Wiemy, że z tych kontaktów rodziły się dzieci. I z kontekstu wynika, że byli to olbrzymowie. Z tekstu wynika, że rodziły się również później. Mam nadzieję, że jeśli zaczęliście czytać od 1 stycznia Stary Testament, to już jesteście w tym rozdziale i to zauważyliście. To nie jest jasne, natomiast jasne jest przesłanie Judy, że ilekroć ulegamy pokusie życia niezależnego od Boga. Czyli nie takiego, Boże, ja Cię nie znam, ja wypisuję się, odchodzę z Twojego królewskiego dworu, będę sobie żył sam. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy robimy to, co według nas jest słuszne w danej chwili, wiedząc, że Bogu to się nie podoba, odrzucamy Jego panowanie w naszym życiu. Za każdym razem, kiedy idziemy za tym, co według mnie, według Ciebie, według nas jest słuszne, to mówimy, że ja chcę być niezależny. Robią tak dzieci, robią tak pracownicy, robią tak sportowcy. Chcę być niezależny. Robią tak ludzie również wierzący. Czyli odchodzimy z miejsca, które Bóg dla nas przewidział i tak naprawdę zaczynamy prowadzić wojnę z Jego porządkiem. I grozi nam, że staniemy się adresatami Bożego sądu. Juda, podając te przykłady, oczywiście tworzy pewien ciąg logiczny czy myśli w swoich obrazach. Ten brak zaufania w Bożą dobroć i że to, co nam daje, jest dla nas najlepsze, skutkuje tym, że sam o tym decyduje i daje sobie prawo do przesuwania Bożych granic. Bóg prowadzi, ale mi się to nie podoba, więc ja sam decyduję, ja sam robię. Izraelitom się nie podobało, że mają tam wejść i walczyć z wielkoludami niebezpiecznie, więc oni wolą po swojemu. Anioły zrobiły to samo. Każdy chrześcijanin wie, że seks przed małżeństwem jest grzechem i jest złamaniem granic wyznaczonych przez Boga. I mówiąc każdy, mam na myśli każdego, kto się uznaje za chrześcijanina. Każdy chrześcijanin, czy to protestant, czy katolik, czy prawosławny, wie, że seks poza małżeństwem jest przekroczeniem Bożych granic. W naszym chrześcijańskim lub postchrześcijańskim kraju osób, które zachowują czystość seksualną do ślubu, wiecie, jaki jest procent? Wystarczy palców na jednej ręki, na jednej ręce. 5%. Oczywiście to są badania statystyczne i tak dalej, ale trzeba byłoby żyć w jakiejś bańce i szklarni, żeby nie być tego świadomym. I każdy, kto się nazywa chrześcijaninem, wie, że jest to przekroczenie Bożych granic, ale robi to, co uważa za słuszne. Boga trzeba słuchać, ale tam, gdzie moje pragnienia, tam, gdzie moje potrzeby, chociaż najczęściej pragnienia, nie potrzeby, tam ja będę działał według siebie. Podałem przykład seksualności, ponieważ Juda również o tym pisze, ale grzech niezależności od Boga dotyczy każdej decyzji, której źródłem jest wybór wbrew temu, który nas stworzył, który nas pokochał i swoje życie za nas oddał. Tego, który wziął na siebie nasz grzech i nasze potępienie, ponieważ tak bardzo nas kocha. Tym odstępstwem, czy tą niezależnością jest na przykład oszustwo, czy to w pracy, czy w szkole, czy w domu. Jest kłamstwo dla korzyści, komfortu, wyższego dobra. Jest to chciwość i skąpstwo, gdy Bóg mówi, byśmy byli hojni w dawaniu. Ciasto, blik. Jest to brak chęci i czasu, by służyć innym darami, które dał nam Duch Święty. Żeby przez te dary, które mamy, Bóg budował swój Kościół i budował swoje Królestwo. Bo ja mam inne, ważniejsze, pilniejsze, ciekawsze rzeczy do robienia. Bo ja wiem, że powinienem powiedzieć prawdę, ale korzystniej dla mnie będzie i nikomu się nie stanie krzywda przecież. No halo. Dlaczego mam pracować z taką Bożą etyką pracy, skoro szef, skoro praca nie traktują mnie z taką etyką pracy. To są poza seksualnością takie przykłady, kilka z brzegu, które mówią nam o tym, jak łatwo nam jest wytłumaczyć sobie nasze prawa i naszą niezależność. Po obrazie odejścia od wiary oraz niezależności od Boga, Juda szybko przechodzi do kolejnego obrazu i tu już w ogóle jest obraz niemoralności. Spójrzmy proszę na werset 7. Tak samo Sodoma i Gomora oraz otaczające je miasta, które oddawały się nierządowi i podążały za nienaturalną rządzą, służą jako przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Obraz ten jest zaczerpnięty znowu z pierwszej księgi Mojżeszowej, księgi Rodzaju, z rozdziałów 18 i 19 i przypomina nam noc, w której Lot, bratanek Abrahama, przyjął anielskich gości wysłanych przez Boga, żeby zniszczyć to miasto. W narracji, w tym 19 rozdziale, nic nie wskazuje na to, by Lot uważał tych gości za kogoś więcej niż zwykłych podróżników. Po prostu ludzie szli, przyszła noc, nie miałem gdzie się podziać, trzeba ich przyjąć. I tej samej nocy mężczyźni z tego miasta, w tym przyszli zięciowie Lota, zebrali się pod drzwiami jego domu z zamiarem seksualnego wykorzystania jego gości. Ale pewną obserwacją jest to, że niemoralność seksualna jest bliskim towarzyszem zamożnego społeczeństwa. I widzimy to w całej historii ludzkości. Za każdym razem, gdy jakieś państwo, gdy jakieś mocarstwo, cesarstwo się bogaciło, pojawiała się obrzydliwa niemoralność. Sodoma i Gomora, poza staniem się wręcz synonimem deprawacji moralnej, seksualnej, były miastami zepsucia, wynikającego właśnie z dostatku i poczucia bezkarności, o czym pisze Ezechiel w 14 rozdziale, motywując Judę do zmiany postępowania. Oto taka była wina Sodomy, twojej siostry. Pycha, obfitość chleba i beztroski spokój, jaki miała ona i jej córki. Ale nie wsparły ubogiego i potrzebującego. Były wyniosłe i dopuszczały się obrzydliwości przede mną. Odrzuciłem je, jak widziałaś, Judo. W tekście tego 19 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej nic nie wskazuje również, żeby mężczyźni zamierzający zgwałcić gości Lota wiedzieli, że ci są aniołami. A to sprawia, że dalsza część naszego fragmentu jest szczególnie pouczająca, ponieważ popatrzmy na werset 7. Czytamy tam, że miasta te, czyli ludzie w tym mieście, podążali za nienaturalną rządzą. Ale jest to pewna forma tłumaczenia, ponieważ gdyby dosłownie przetłumaczyć te słowa, to przeczytalibyśmy tam, że oni wypuszczali się za innym ciałem. Innym niż zgodnie z Bożym porządkiem stworzenia. Więc wszystkie tłumaczenia tłumaczą to jako podążyły za nienaturalną rządzą. I to tworzy niezwykły związek między wersetem 6 i 7. Anioły w wersecie 6 odrzuciły Bożą władzę i zapragnęły fizycznego kontaktu z pięknymi kobietami, wbrew Bożemu porządkowi. A w wersecie 7 to ludzie chcą dokonać seksualnego gwałtu na aniołach. Ludzie, co tam się działo? I jakkolwiek dziwnie to wszystko brzmi, to poziom tej niemoralności, dewiacji nie jest w sumie aż tak surrealistyczny. Wystarczy włączyć większy serwis streamingowy lub pójść do kina. I co tam mamy? Wiele fajnych rzeczy, ale również niepohamowaną przemoc, epatowanie seksualnością, wyuzdanie, sprośność. To są rzeczy, które dzisiaj są na porządku dziennym w większości domów naszego kraju i naszej cywilizacji. Osobiście jestem antyfanem horrorów, ale szczególnie tych, w których siły demoniczne zdobywają władzę nad ludźmi i zaczynają krzywdzić ich fizycznie i psychicznie, a niejednokrotnie traktują ludzi jak zabawki swoich perwersji seksualnych. Nic się nie zmieniło. Tysiące lat minęły i ciągle jest to samo. Komu w głowie w ogóle rodzą się takie chore obrazy? Kto w ogóle chce to oglądać? Sodoma i Gomora. W domach i głowach oświeconej demokracji, cywilizacji Zachodu. Ostrzeżenie Judy jest nadal aktualne. Ale żeby nie mówić tylko o Sodomie, Gomorze i aniołach, to warto zadać sobie pytanie, co ciebie pociąga ze świata grzechu i niezaspokojonych pragnień. Ciebie. Bo łatwo jest myśleć o innych. O tym sąsiedzie, o jakimś tam znajomym z pracy, ale co ciebie pociąga ze świata grzechu i niezaspokojonych pragnień. Nie muszą to być seksualne rzeczy. Choć z jakiegoś diabelskiego powodu niemoralność seksualna rośnie wraz z zamożnością społeczeństwa. Tak było, jest i najprawdopodobniej będzie. Czy damy sobie wmówić, że mamy prawo zaspokoić każdy swój głód i pragnienie? Czasami wystarczy wymówka, póki nikomu nie robię krzywdy. Ale ona tego chciała. Ale oni się na to zgodzili. Więc jestem niewinny, więc mogę karmić moje pragnienia. Bo jeśli tak, to zmierzamy w kierunku końca, który Juda opisuje w wersecie 7, a jest nim kara wiecznego ognia. Po przedstawieniu tych trzech obrazów, odwrócenia się od wiary, chęci bycia niezależnym od Boga i idącej za tym niemoralności, Juda mówi w wersecie 8, podobnie też ci, którzy tłumaczą sny zamiast rozważać Boże Słowo, bezczeszczą ciało, odrzucają panowanie, bluźnią przeciwko chwałom. I Juda mówi, tacy ludzie pojawiają się w kościele. I Bóg ich osądzi w dniu ostatecznym. I oby te słowa Judy nie dotyczyły nikogo z nas. Ale jest to też w dużej mierze twoja odpowiedzialność i moja odpowiedzialność przed Bogiem. Na tym Juda zakończył egzegezę tekstu Starego Testamentu i już jest gotowy, żeby przejść do zastosowania. I czyni to w wersecie 9. Archanioł Michał zaś, gdy dyskutował o ciele Mojżesza, spierając się z diabłem, nie odważył się wypowiedzieć bluźnierczego osądu albo obraźliwego wyroku, też to różnie jest tłumaczone, lecz powiedział, niech cię Pan skarci lub potępi. I tutaj Juda uzupełnia takie swoje trzypunktowe kazanie, odwołując się do znanej odbiorcom literatury, tak jak my też czasami robimy, cytując jakiegoś klasyka, to tutaj Juda, opierając się na dobrze im znanym fragmencie literatury apokryficznej o wniebowzięciu Mojżesza, stara się w inny sposób niż do tej pory wyrazić, o co mu chodzi. Najpierw przywołał kilka fragmentów czy kilka wydarzeń ze Starego Testamentu, teraz odwołuje się do literatury. Każdy, kto się do matury w ich czasach przygotowywał, pewnie to czytał. Zauważmy kontrast pomiędzy ludźmi w wersecie 8, którzy bluźnią przeciwko chwałom, a archaniołem Michałem w wersecie 9. Michał, który jest jedynym archaniołem nazwanym jako archanioł w całym Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Mamy wielu aniołów, chociaż z imienia też niewielu, ale archanioł jest tylko jeden. W księgach apokryficznych, zwanych czasami deuterokanonicznymi, tam się pojawiają archaniołowie, zastępy archanielskie, ale tego nie ma w Biblii żydowskiej, tego nie ma w Biblii naszej, protestanckiej. Okay? Zostało to dodane i to dodane na Soborze Trydenckim. Także ho, ho, bardzo późno. Archanioł Michał różni się od tych ludzi, przed którymi ostrzega Juda, pod każdym względem. Czytamy, nie ośmielił się wykorzystać swojej pozycji. Nie uśmielił się przyjść do diabła i powiedzieć, ja jestem archaniołem z najwyższej hierarchii, najwyższych rang. Popatrz, skrzydło opuszczę, zobacz, co mam na pagonach. nie ośmielił się wyjść poza należne mu miejsce, które Bóg mu nakreślił. Tak na marginesie, ta konfrontacja o ciało Mojżesza to niekoniecznie musi być jakaś fantazja lub wykraczająca poza sferę faktycznej możliwości legenda. Bo problemy ze zwłokami to nieraz miały miejsce. Na przykład jeśli sięgnęlibyśmy do czasów prereformacyjnych, to w 1418 roku zakończył się sobór w Konstancji. Notabene jeden z lepszych soborów, jakie Kościół rzymskokatolicki ma w swojej historii, tak zwany koncyliacyjny, a jednocześnie okropny, ponieważ na nim został skazany bez nawet jednego słowa wysłuchania Jan Hus, ale też kończąc swoje obrady, sobór w Konstancji, zakończył obrady czy problem dotyczący potępienia Wycliffa, który już dawno nie żył. On zmarł w 1384 roku. I Rada Soboru potępiła Wycliffa jako heretyka i nakazała ekshumację jego kości oraz usunięcie ich z poświęconej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że nie mogli znieść tego, że został pochowany, powiedzmy, czy miał honorowy pochówek, czy był pochowany w poświęconej ziemi. I dekret ten został ostatecznie, choć, jak czytamy w aktach historycznych, niechętnie, wykonany wiosną 1428 roku, umarł w 84. 28, czyli szczątki, a właściwie kości Wycliffa zostały wykopane, zmiażdżone, spalone na popiół i wrzucone do rzeki. Urzekające. A mówi się, że chłop żywemu nie przepuści. Wracając do listu Judy, takie anielskie spotkanie dotyczące ciała Mojżesza było całkiem możliwe. Jak wiemy, Mojżesz szedł na górę i już z niej nie zszedł. I nie ma jego grobu. Z tych kości Mojżesza byłyby nietuzinkowe relikty. Relikwie dla niewiernego Izraela. Oni potrafili tego węża miedzianego przez kilkaset lat jeszcze chować i oddawać mu kult i dać mu imię i tak dalej. A co dopiero, gdyby mieli szóstkę górną, lewą samego Mojżesza. Ale niezależnie od tego, czy Juda wybrał ten fragment literatury apokryficznej, ponieważ taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, czy była to tylko ilustracja. Jak na przykład mówimy, żeby móc na kimś polegać jak na Zawiszy Czarnym. Notabene Zawisza Czarny jest jako jedyny rycerz i szlachcic wymieniony w spisie polskich reprezentantów na wspomnianym soborze w Konstancji. Jako człowiek nieskazitelnego honoru. Człowiek, który nie mógł przeżyć tego, że on eskortował Husa i miał list żelazny, że nic mu się nie stanie. I usłyszał, i dobrze, w drodze nic mu się nie stało. Twoja misja zakończyła się powodzeniem na stos. Więc czy Zawisza Czarny rzeczywiście taki był, czy nie był? Czasami mówimy o Zawiszy Czarnym, czy jakiekolwiek inne rzeczy z historii. Więc czy tak było z tą kłótnią o ciało Mojżesza, czy nie? Ważne jest zamierzenie użycia tej historii. Dzięki tej, powiedzmy, anielskiej negocjacji, czy dyskusji, czy walce, Juda dał nam przykład, kogo naśladować. I mówi nam, mamy być jak Archanioł Michał. Mamy brać przykład z jego postawy. Pomimo autorytetu, pomimo potęgi, pomimo jego rangi pomiędzy wszystkimi aniołami, jeśli w ogóle byli jacyś inni archaniołowie, bo może rzeczywiście był tylko on, czyli był najwyższym z aniołów. Bóg dał mu granice, dał mu polecenia, dał mu opis jego służby i pracy i on się tego trzymał. W przeciwieństwie do diabła, który się kiedyś przeciwko Bogu zbuntował. I Juda mówi, jeśli zobaczymy w tym, co zrobił Archanioł Michał, nie ośmielił się przekraczać granic, nie ośmielił się przekląć, ale robił to, do czego Bóg go powołał, wysłał, co mu dał, to wtedy będziemy trzymali się z daleka od miejsca, w którym moglibyśmy odwrócić się od naszej wiary. Będziemy żyli bezpiecznie pod Bożym autorytetem, wierząc, że to, co Bóg nam daje, to, co On ma dla nas, to jest najlepsze, co jest. Nawet jeśli nasze emocje rwą się w inną stronę. wtedy będziemy umieć wystrzegać również pokus niemoralności. W ten sposób nie tylko będziemy w stanie dostrzec współczesne wcielenia, zastosowania tych starożytnych archetypów, które zostały skazane na potępienie, ale także upewnimy się, że sami nie stajemy się jednymi z nich. Nieufanie Bogu. Ile razy każdy z nas zaufał Bogu i był później Bogu wdzięczny za to, że zaufaliśmy, a później przychodzi kolejna trudność i znowu mamy wyzwanie, czy ja będę umiał zaufać Bogu. Niezależność od Niego. Bo ja niby wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. I jak realizować swoje szczęście i spełnienie. I wreszcie niemoralność, która towarzyszy zamożności, która otacza nas dookoła i wszędzie dookoła czyha pokusa niemoralności. A właściwie jest to życie bez bojaźni Bożej. I to, co kiedyś jeszcze można było usłyszeć, czy ty się Boga nie boisz? Dzisiaj już nie ma racji bytu. Boga? Bać się? Brak bojaźni Bożej jest głównym wyznacznikiem upadku człowieka, odpadnięcia człowieka od Boga. A przecież sam fakt, że nas stworzył, że nas utrzymuje przy życiu, że daje nam każdego dnia rzeczy, na które nie zasługujemy, już powinien skutkować wdzięcznością człowieka i chęcią oddania mu czci, jak mówi o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ale jeśli do tego jeszcze dodać, że Bóg i Stwórca pokochał nas i oddał samego siebie, żeby nas ratować, wziął na siebie nasze potępienie, powinno to skutkować naturalną bojaźnią. Bo przecież oczywiście, że możesz zgrzeszyć. Grzech jest na wyciągnięcie ręki najczęściej. Więc dlaczego miałbym nie pofolgować swoim przyjemnościom? Ponieważ mam w sobie bojaźń Bożą. Ponieważ ufam Bożym prawdom, Bożym wartościom. Ponieważ absolutnie nie chcę być niezależny od Boga. Chcę należeć i zależeć od Boga. I oczywiście ta moralność czy niemoralność nie dotyczy jedynie sfery seksualnej. Dotyczy tego, jak funkcjonujemy na co dzień, jak traktujemy innych ludzi, jak traktujemy swoje obowiązki, jak traktujemy to, co posiadamy, jakimi jesteśmy ludźmi. Moralność, etyka. W tym wszystkim Bóg też nie zostawia nas samych i to nie jest tak, że tylko wzywa nas, co mamy robić, czego mamy nie robić. On nie tylko kibicuje nam, wiedząc, jak to jest być kuszonym, jak to jest być porzuconym, niechcianym, zdradzonym, niezrozumianym. On również zostawił nam to ustanowienie, do którego za chwilę przystąpimy, które przekazał swoim apostołom i tym 12, a później jeszcze apostołowi Pawłowi, gdzie w liście do Koryntian w 11 rozdziale czytamy: ja bowiem otrzymałem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany na śmierć, za moje grzechy, za twoje grzechy, wziął chleb i po dziękczynieniu połamał i powiedział: to jest moje ciało, za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na moją pamiątkę. Ile razy bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, mówi apostoł Paweł Koryntianom, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. A jako Kościół wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Jeśli Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, nie tylko tym, o którym wiesz, że kiedyś żył, że był Bożym Synem, jest Bożym Synem, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał, bo to są prawdy historyczne, ale że jest twoim Zbawicielem, za twoje grzechy umarł. Twoje grzechy przybiły go do krzyża. Jego krew została przelana, ponieważ taki był znak przymierza, żebyś ty mógł wejść w przymierze tą bliską, nierozrywalną więź z Bogiem. Więc jeśli to jest prawda, jeśli wyznajesz to swoimi ustami, swoim życiem, jesteś częścią Bożego Kościoła, wyznałeś to również publicznie poprzez chrzest lub chcesz być ochrzczony, to zachęcam cię, przystępuj do pamiątki, dlatego że jest to Boża forma odświeżania naszego serca i naszej duszy. To głębokie, bardzo bliskie spotkanie się z Chrystusem pod krzyżem. Świadomości naszego nieufania Bogu. Tego, że nasze serca wyrywają się do tego, by być niezależne. Świadomości tego, że praktycznie w każdej dziedzinie życia moglibyśmy być lepsi. I nie to, że moglibyśmy, ale się nie da. Moglibyśmy i się da. I On wziął to na siebie, żeby pojednać nas z Ojcem. I nie zostawia nas samych w tej walce. Walce o wiarę, walce o czystość, walce o zaufanie, walce o to, żeby naprawdę umieć żyć w pełnej zależności od Niego. Mamy to ustanowienie, gdzie przypominamy sobie prawdę, tą esencję Ewangelii. Chrystus pokochał nas i swoje życie oddał za nas. Więc zapraszam, powstańmy, pomodlimy się.